Jasne, oczywiście. Czy ktoś zapowiada? Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ja tutaj teraz wystąpię w podwójnej roli jako moderatora i panelisty, ale obiecuję, że nie będę tej roli nadużywał. Pozwólcie Państwo zatem, że przedstawię najpierw naszego gościa, pan premier Janusz Steinhoff. Bardzo serdecznie witamy. I ja się nazywam Piotr Maszczyk, reprezentuję Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Dokładnie jestem reprezentantem grona autorskiego, który odpowiada za jeden z rozdziałów raportu dotyczący trajektorii rozwojowych. Jako że czas jest tutaj kluczowym kryterium, to pozwolę sobie zaproponować i postaram się sam ograniczyć swoje wystąpienie do 7 minut i pana premiera też poproszę o zwięzłość, tak żeby się udało wygospodarować no, chociaż 2 minutki na pytania ewentualne z sali. Szanowni Państwo, badanie zespołu, którego mam zaszczyt i przyjemność być członkiem i który poza mną składa się również z pana profesora Pruchniaka, pana profesora Gardawskiego, pana profesora Rapackiego, pani profesor Lisowskiej, pana profesora Sulejewicza i pana doktora Towalskiego, postawił sobie za cel po pierwsze zbadanie trajektorii rozwojowych, jeśli chodzi o 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tak zwanych nowych krajów członkowskich z naszego regionu. I te trajektorie rozwojowe rozumiemy dwojako. Po pierwsze, pochyliliśmy się nad wynikami makroekonomicznymi w 3 wymiarach. Po pierwsze, wzrost gospodarczy, po drugie, realna konwergencja i po trzecie, równowaga makroekonomiczna. Tutaj 4 parametry wzięliśmy pod uwagę: bezrobocie, inflacja, saldo sektora finansów publicznych i saldo obrotów bieżących. To była pierwsza trajektoria rozwojowa. Druga trajektoria rozwojowa to były zmiany instytucjonalne. Czyli chcieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki model kapitalizmu występuje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Czy on jest wspólny dla całej grupy krajów, czy występują różnice. I to była trajektoria rozwojowa numer 2. I na podstawie tych 2 trajektorii rozwojowych stworzyliśmy pewnego rodzaju ranking, czy też rating, czyli staraliśmy się uszeregować te kraje w kolejności od najlepszego do najgorszego. Jako że COVID to jest takie wydarzenie, które no zdeterminowało nie tylko nasze życie osobiste i społeczne, ale też naszą pracę, no to ten element również się pojawił w naszych badaniach. Mianowicie postawiliśmy sobie pytanie o to, jak gospodarki tych 11 interesujących nas krajów radziły sobie z tym zewnętrznym szokiem, jakim była pandemia covidowa. No i cóż, pewnie myślicie Państwo sobie, jakież to są fantastyczne wyniki. Zacznijmy zatem od trajektorii rozwojowej numer 1. Okazuje się, że jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i stabilizację makroekonomiczną, to Polska tutaj zajmuje czołowe miejsce. Ja dodam, że w zasadzie skupiliśmy się na latach 2015-2020 w naszym badaniu, ale no uciec się, jak Państwo się zapewne słusznie domyślacie, od całego okresu transformacji się nie udało. I Polska jest, nie waham się tego użyć, liderem wzrostu zarówno jeśli chodzi o cały okres transformacyjny, jak i tę 5-latkę 2015-2020. Tutaj obok Czech zajmujemy czołowe miejsce. I jeśli chodzi o stabilizację makroekonomiczną, nie wiem, czy tutaj słowo o dziwo jest uzasadnione, ale ten wzrost w latach 15-20, on był stabilny. On nie powodował narastania nierównowag makroekonomicznych. My żeśmy za nierównowagę uznali taką sytuację o to, że jeden z tych 4 wskaźników, o których ja mówiłem, wypada poza taki poziom referencyjny, który żeśmy przyjęli. On tam jest zgodny z taką teorią makroekonomiczną. W przypadku Polski było tak, że że trzy z tych wskaźników, jeszcze raz, inflacja, bezrobocie, saldo sektora finansów publicznych i saldo obrotów bieżących, ono się mieściło w tym poziomie referencyjnym, czyli uznaliśmy, że wzrost w Polsce był zarówno stabilny, jak i szybki, a szybki to oznacza powyżej mediany dla całej grupy. Czyli policzyliśmy medianę wzrostu dla całej grupy i no, okazało się, że wzrost Polski jest szybszy niż ta mediana. Nie było tak różowo, jeśli chodzi o ostatnią składową pierwszej trajektorii rozwojowej, a mianowicie jeśli chodzi o realną konwergencję, czyli wyrównywanie poziomu, jeśli chodzi o PKB per capita. Pozwólcie Państwo, że sięgnę do swoich notatek, one są dosyć rozbudowane, w związku z czym ja się wesprę. Jeśli chodzi o cały okres 89-2000, to Polska wykonała fantastyczną drogę. Od poziomu 38% średniego PKB per capita w Unii Europejskiej przeszliśmy do poziomu 72%. Czyli jak Państwo widzicie, to jest spektakularny wzrost. Może jeszcze lepiej to będzie widoczne, jeśli ja zwrócę Państwa uwagę, że w 89 roku, jeśli Polska miała 38% średniej, to Węgry miały 56%, czyli były znacznie bogatsze niż my. W roku 2020 to było już 72% dla Polski średniej unijnej, a Węgry były na poziomie 69%. Zatem przegoniliśmy Węgry i bardzo zbliżyliśmy się do Czech. O ile w 89 roku to Polska miała połowę poziomu PKB per capita według parytetu siły nabywczej czeskiego, 38 wobec 75 w Czechach, 100 to jest poziom unijny, to w 2020 roku Polska miała 72%, a Czechy 87%. To jest naprawdę świetny wynik. Niestety tak różowo nie było już w okresie 2015-2019, kiedy Polska odrobiła tylko 5 punktów procentowych do średniej unijnej, podczas gdy Litwa, Rumunia osiągnęły wartości dwucyfrowe, odpowiednio dla Litwy 10, dla Rumunii 13%, a Słowenia na przykład 8. Tak, czy punktów procentowych dokładniej, co oznaczało, że Polska, jeśli chodzi o realną konwergencję, została przez nas sklasyfikowana dopiero w trzecim klastrze, a były cztery. I to też oznacza, że oceniając trajektorię rozwojową, Polska nie osiągnęła najwyższego wyniku. Nie osiągnęła najwyższego wyniku, to było 13 punktów, podczas gdy kraje, które przodowały, osiągnęły tych punktów ponad 15. W dalszym ciągu byliśmy na trzecim miejscu. Jeśli chodzi o trajektorię rozwojową numer 2, instytucjonalną, no to my badaliśmy, jak bardzo patchworkowy jest model kapitalizmu w tych wszystkich krajach. Patchwork to jest nasza oryginalna koncepcja, w tym zespole badawczym stworzona. Patchwork, to jak Państwo wiecie, bezładne łaty, naszyte bez żadnego porządku. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o model kapitalizmu. On wykazuje podobieństwo zarówno w Polsce, jak i w pozostałej grupie krajów do bardzo wielu punktów odniesienia, tak? Do kapitalizmu zarówno śródziemnomorskiego, jak i kontynentalnego, jak i anglosaskiego, co oczywiście oznacza, że nie ma tutaj komplementarności instytucji. Te instytucje pracują gorzej niż pracowałyby, gdyby ten model kapitalizmu był spójny. Ale za to ten patchwork w Polsce jest najmniej patchworkowy i tutaj Bułgaria jest na podobnym poziomie co Polska w całej grupie krajów. Czyli jest źle, acz nie beznadziejnie. I wreszcie reakcja na COVID. No, jak Państwo wiecie, bo to odmieniamy to przez wszystkie przypadki, polska gospodarka relatywnie mało się skurczyła w roku 2020, minus 2,7% i to jest całkiem dobry wynik, drugi w całej grupie krajów. Natomiast okupiliśmy to niestety narastaniem nierównowagi. Ja Państwu powiedziałem, że my żeśmy trzy równowagowe kryteria w okresie 15-20 spełniali. Tym, którego żeśmy nie spełniali, to był niestety deficyt w finansach publicznych. On był za duży i on bardzo wzrósł. I to niestety okazało się, że o ile wzrost całkiem nieźle, to narastające nierównowagi, jak Państwo pewnie widzicie, jeśli Państwo konsumujecie dane makroekonomiczne, to wiecie, że nie tylko deficyt, ale w tej chwili również inflacja to jest polski problem. Także dziękuję bardzo. To tyle, jeśli chodzi o mnie. Jeśli będą jakieś pytania, chętnie udzielę na nie odpowiedzi. Panie premierze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Ja jestem pod wrażeniem doskonałości tego raportu. To jest raport bardzo ciekawy, pokazuje również trendy, które w polskiej gospodarce występowały od 1989 roku, wielokrotnie przy różnych okazjach, na konferencjach wypowiadałem się w tej sprawie, iż Polska jest beneficjentem tych wszystkich zmian po 1989 roku. Miałem okazję brać w nich udział na różnych stanowiskach w administracji państwowej, czy też w parlamencie. No i mamy do czynienia z okresem, gdyby go podsumować w podobny sposób do autorów raportu, to mamy, że tak powiem, same osiągnięcia. Ten dystans nie tylko do piętnastki Unii Europejskiej zmniejszyliśmy bardzo radykalnie, ale również do Stanów Zjednoczonych. Ja może podam takie dane, że w roku 50 PKB per capita mniej więcej wynosiło 21% Stanów Zjednoczonych, w 89 roku 23%, czyli przez te wszystkie lata poprzedniego systemu niewiele się zbliżyliśmy, a w tej chwili to już przekroczyliśmy około 50%. To jest miara tych zmian, które zaistniały w polskiej gospodarce po 89 roku. Również efekt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę analizę wszystkich wskaźników makroekonomicznych, to w tej materii odnieśliśmy duże profity. No i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Natomiast zdaję sobie sprawę, to o czym mówił mój przedmówca, o tych zagrożeniach, które występują i napięciach, szczególnie inflacja w polskiej gospodarce, ale również pewne zaniedbania w polityce gospodarczej. No, wielkim problemem będzie szeroko rozumiana energetyka i konieczność jej dostosowania do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Tutaj niestety populizm w świecie polityki, który ma miejsce od co najmniej 10 lat, niestety daje negatywne efekty dla gospodarki. Polska gospodarka może utracić część, szczególnie te sektory energochłonne, swojej konkurencyjności w efekcie bardzo wysokich cen energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o poziom hurtowych cen energii elektrycznej, jesteśmy już na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej. No i problem wielkich inwestycji, które trzeba będzie zrealizować w czasie najbliższym. Coś, co mnie martwi, co może stanowić zagrożenie dla polskiej gospodarki, to powód do ręcznego sterowania częścią państwowego przemysłu, niszczenie konkurencji. No jak wiadomo, konkurencja jest dźwignią gospodarki i obawiam się, że efekty z tego wynikające będą zdecydowanie negatywne dla polskiej gospodarki. Przykładem dla mnie negatywnych działań w gospodarce jest łączenie dużych podmiotów państwowych, Orlenu z Lotosem, bez oglądania się na problem konkurencji. Chwała Bogu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że Komisja Europejska podjęła wszystkie stosowne, konieczne środki zaradcze, żeby rynek paliw w Polsce był rynkiem konkurencyjnym, niezdominowanym przez jeden duży podmiot. To są wyzwania, z którymi musimy się liczyć. Natomiast ten materiał jest zdecydowanie budujący, jeżeli chodzi o ocenę polskiej gospodarki, szczególnie w odniesieniu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ten dystans na przykład, jeśli chodzi o Węgry, ale również zmniejszenie dystansu, jeśli chodzi o Czechy, jest zdecydowanie pozytywny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie premierze, i przekazuję głos panu profesorowi Kołodko. Panie profesorze, bardzo proszę o zwięzłość, bo myślę, że stanowimy takie grono, które być może jest w stanie odpowiedzieć na pytania. Także jeśli mogę prosić, to 6 minut maksymalnie.
Dziękuję, przepraszam za spóźnienie. Podano mi niewłaściwą godzinę tego panelu, ale ja będę zwięzły w odpowiedzi na pytanie, tylko proszę zadać to pytanie, bo ja nie wiem, jak brzmi pytanie.
Rozmawiamy o trajektoriach rozwojowych w Polsce i krajów regionu, czyli jedenastki, która przystąpiła do Unii Europejskiej. Także myślę, że jeśli pan profesor mógłby się z nami podzielić refleksjami na temat po pierwsze tego, co było, czyli tego okresu transformacji, czy może w XXI wieku przemian i pana oceny tego, jak się te trajektorie rozwojowe będą kształtować w przyszłości.
Dziękuję. Jak było? Mogliśmy mieć już, sprowadzając rzecz do kryterium znaczącego, ale zawężającego pole obserwacji, czyli produktu krajowego brutto w skali makro, czy dochodów w skali mikro, o 15 do 40% według różnych szacunków wyższy poziom. Gdyby nie fanaberie, ewidentne błędy, tego co nazywam sarkastycznie szokiem bez terapii, gdyby nie niepotrzebne przechłodzenie w końcu lat 90., to mielibyśmy dzisiaj już poziom dochodu na głowę wyższy niż ma Hiszpania. I startując z dużo wyższego poziomu, ja uważam, że około 30% przynajmniej, no mielibyśmy zdecydowanie mniej do odrabiania albo do zmniejszania, jeśli chodzi o ten dystans w przyszłości. Tego się już nie da odrobić. Nie da się odrobić, za to zapłaciliśmy cenę i trzeba się z tym pogodzić. Takie są koszty błędów strategii, błędów tak zwanej szokowej terapii i przechładzania koniunktury na początku i końcu pierwszej dekady transformacji. No ale jesteśmy w jej czwartej. I teraz jest pytanie, o jakim mówimy okresie. Ja dostałem wczoraj informację, że jedno z ministerstw organizuje tak zwane wysłuchania na różne tematy. Jeden z tych tematów dotyczy właśnie Polska, świat Europa Polska 2050. To jest Ministerstwo chyba Rozwoju. I tam się można zapisać i zgłosić i powiedzieć, jak się ma coś do powiedzenia. Zastanawiam się, czy się nie zgłosić, bo mam coś do powiedzenia. Ponadto jestem bardzo ciekaw, kto tam się zgłosi, uważając, że ma coś do powiedzenia i co potem ta władza z tym zrobi. Więc co bym powiedział? Bym powiedział tak. Jeśli chcemy tylko podwoić tempo, podwoić poziom produktu krajowego brutto, o którym powiedziałem, że jest wąskim miernikiem, w perspektywie roku 2050, pamiętajmy, że zostało 29 lat. 29 lat temu to był rok 1992, dla jednych życie, a dla niektórych jakby przedwczoraj. Otóż gdyby chcieć podwoić ten poziom, to wymaga to tylko tempa wzrostu PKB 2,4 rocznie, średnio. Taka jest potęga procenta składanego. Jeśli mieliśmy tempo, które mieliśmy w ciągu 32 lat, łącznie z tym koszmarnym szokiem bez terapii, to mamy wtedy przyrost o 280 prawie procent, a jeśli byłby takie tempo, jakie było od 92 roku do tego, to jest to 310% obecnego poziomu. No to w takim razie, gdyby przyjąć to, bo to jest poniżej 4% średniorocznie, 3,9. To byłoby to trzykrotnie więcej niż teraz, a więc mamy 100 tysięcy dolarów na mieszkańca, a więc mamy dochód o 50% większy niż teraz, niż USA. Więc ja przyjmuję bardzo realistycznie i bardzo skromnie, nawet tylko przy tym rozumowaniu, że to będzie tempo wzrostu tylko podwajające poziom tego dochodu, to sobie uzmysłówmy, że mamy w roku 2050 poziom PKB na mieszkańca na poziomie amerykańskim. I co chcę podkreślić, to nie oznacza, że mamy standard życia amerykański. Bo poziom życia czy standard życia jest funkcją dochodu i zasobów, które podlegają konsumpcji. Amerykanie, Niemcy, Francuzi mają dorobek swojego długofalowego procesu rozwoju i produkcji na wyższych poziomach przez wiele lat, a my dopiero mamy taki, jaki mamy. Trzecia uwaga jest taka, tak, będzie trwał proces nadganiania, zmniejszania dystansu, czyli tak zwany catching up, który wynika z oczywistych mechanizmów, że na niższych poziomach ma się wyższe tempo, pod warunkiem, że się prowadzi politykę, która wykorzystuje ten naturalny mechanizm. To się wiąże także z tym, że to do nas będą dopływały wyższe technologie tam, gdzie one są, że do nas będzie dopływał większy kapitał. Ja znowu przyjmuję założenie, że on nie będzie uciekał. bo może być saldo ujemne. Więc to się wszystko opiera na bardzo wielu założeniach, więc nie potrafię odpowiedzieć panu na pytanie, jak będzie, tylko jak może być, bo wiem mniej więcej, od czego to zależy. Otóż Polskę stać na tempo wzrostu średnioroczne przez następne lat 10, 20, 30 nie mniej niż 3%. To nas doprowadza do dochodu wyższego niż obecnie w najbogatszych krajach w Unii Europejskiej, jak na przykład w Austrii czy w Niemczech, czy poza nią, jak na przykład w Norwegii czy w Szwajcarii. Ale tamte kraje też pójdą do przodu, tylko nie w tak dużym tempie. Wobec tego te różnice będą wtedy dużo mniejsze, z wszystkimi konsekwencjami już są, na przykład z presją na emigrację zarobkową, bo jak się będzie zarabiało nie 30%, a na przykład 70 czy 80% średniej u sąsiadów bliższych czy dalszych, ten bodziec będzie słabszy. Ale są inne elementy jakości życia i dlatego wolałbym tę dyskusję prowadzić nie w kategorii dynamiki PKB, tylko jak się będzie zmieniał Human Development Index, jak się będzie zmieniał Inequality Adjusted Human Development Index, jak się będzie zmieniał OECD-owski Quality of Life Index. Jest wiele takich kompozytowych, wieloczynnikowych indeksów informujących o tym, jaka jest jakość życia, gdzie zawsze się PKB pojawia, bo to są materialne podstawy poziomu życia, ale są inne sfery. Dlatego patrzę z zainteresowaniem na to, co się dzieje w sferze edukacji, kultury. Bardzo się troszczę o spójność społeczną, o której tyle się mówi w naszej Unii Europejskiej, a na przykład prawie nic, chociaż ostatnio pod Bidenem trochę więcej w Stanach Zjednoczonych. Więc jest pytanie, ile za lat 10, 20, 30 będzie więcej czy mniej tej spójności społecznej. Pan premier Steinhoff eksponuje kwestię sektora energoelektrycznego, że tu się to pogarsza pod obecną władzą. A mnie na przykład bardziej niż to martwi to, jak obecna władza te kilka lat osłabiło spójność społeczna. To społeczeństwo jest bardziej podzielone, jest bardziej skłócone. To są wszystko czynniki, które się obracają przeciwko zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu, bo on ma być rozwiązany, bo on ma być zrównoważony potrójnie. Nie tylko ekonomicznie, produkcja, sprzedaż, import, eksport, dochody, wydatki na oszczędności, inwestycje, ale także społecznie i ekologicznie. Czyli sumując, uważam, że Polska będzie zmniejszała dystans do krajów bogatszych od nas na zachodzie Europy i gdzie indziej w bogatym świecie. Nie jestem naiwny i uważam za mojego życia, aby trwało w dobrym zdrowiu jak najdłużej. Dogonimy Niemcy, przegonimy Niemcy. Nie, nie dogonimy i nie przegonimy nawet do roku 2050. Takie scenariusze można kreślić, ale nic za tym nie przemawia, dlatego że one mają na przykład dużo lepszą politykę rozwiązywania dylematu, który dla nas jest dużo większą barierą niż kompleks energetyczny, to jest kwestia demograficzna. Starzejące się społeczeństwo, niższa rozrodczość i konserwatyzm kulturowy, który nie akceptuje imigracji z krajów o innych kulturach niż nasza. Tutaj są mile widziani tylko Ukraińcy, łącznie z ukraińskimi pokojówkami w tym hotelu. I to powoduje to, że przedsiębiorcy, z którymi się spotkałem przedwczoraj w Szczecinie, ich głównym problemem nie jest ani spójność społeczna, ani elektroenergetyka, tylko to, że jest coraz trudniej znaleźć ludzi do pracy, bo akurat teraz jest taka sytuacja. Więc ja jestem od tutaj dobrej myśli. Nie widzę żadnych powodów, abyśmy sobie radzili dużo lepiej bądź gorzej niż Czesi, Węgrzy, Słowacy czy kraje bałtyckie. Te procesy tu będą przebiegały w sposób dosyć podobny, przy czym to wszystko opiera się na pewnym założeniu, to już jest naprawdę ostatni akcent, że to będzie się dokonywało w warunkach pokoju, pokoju lokalnego i pokoju światowego. I że nie na takim założeniu, że się ciągle akcentuje błędy tej obecnej władzy, bo ta władza jest obecna. Władze się na dłuższą metę będą w Polsce zmieniały. Kiedy, jaka, to zobaczymy. Natomiast to, że następna będzie lepsza z punktu widzenia polityki gospodarczej, to wcale nie jest powiedziane, bo ja nie za bardzo wiem, co ta opozycja proponuje w tym zakresie, oprócz tego, że postponuje tę obecną władzę. Czyli jestem zasadniczo zadowolony z poprzedniego pokolenia i z optymizmem patrzę na następne pokolenie.
Dziękuję bardzo. Jeśli ja tylko mogę, Jedną uwagę, no niestety nie będzie czasu na pytania, to co pan profesor powiedział, to ja może nie akcent optymistyczny. Udało nam się prześcignąć Grecję i Portugalię, jeśli chodzi o PKB per capita według parytetu siły nabywczej. I druga uwaga, jak państwo słyszeliście, ja powiedziałem, że w 2020 roku PKB spadło w Polsce o 2,7. Nie zmienia to jednakowoż faktu, że w tym samym 2020 roku odrobiliśmy do średniego poziomu unijnego 4 punkty procentowe. Oto urok statystyki. Im po prostu spadło bardziej.
To, że prześcignęliśmy Portugalię i Grecję, to nie jest żaden powód do chwały, bo prześcignęliśmy nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, tylko dlatego, że oni byli dużo gorsi i im spadło. Jeśli mamy prześcignąć wszystkim, bo im się zawali świat na głowę, to ja nie chcę takiego doganiania. Chodzi o to, żeby się rozwijać w sposób, który będzie satysfakcjonował nas lepszą jakością życia, a nie tym, że się w Portugalii pogorszyło. Za chwilę prześcigniemy z tego punktu widzenia Włochy, a potem Hiszpanię i też nie będę z tego powodu dumny.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.